Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W święto ofiarowania pańskiego Franciszek odprawił dziś wieczór mszę dla osób konsekrowanych. W homilii przestrzegł ich przed pokusą nastawienia na przetrwanie. Witam 2 lutego i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny, w całości poświęcony relacji z papieskiej Eucharystii. Nastawienie na przetrwanie to pokusa, która wyjaławia życie konsekrowane, odbiera moc i kreatywność charyzmatom, mówił papież podczas wieczornej mszy w Bazylice Watykańskiej. Dzisiejsze święto ofiarowania pańskiego jest też dniem życia konsekrowanego, dlatego na papieską Eucharystię przybyły do Watykanu tysiące zakonników i zakonnic. Rozważając wraz z nimi dzisiejszą Ewangelię, Franciszek zauważył, że starcy Symeon i Anna, którzy spotkali małego Jezusa w świątyni, to ludzie nadziei. Kantyk Symeona jest pieśnią człowieka wierzącego, który pod koniec swoich dni może powiedzieć: to prawda, nadzieja pokładana w Bogu nigdy nie zawodzi, On nas nie oszukuje. Symeon i Anna na starość są zdolni do nowej płodności i świadczą o tym śpiewając: życie jest warte, by przeżywać je z nadzieją, bo Pan dotrzymuje swojej obietnicy. Później sam Jezus wyjaśni tę obietnicę w synagodze w Nazarecie. Chorzy, więźniowie, samotni, ubodzy, starcy, grzesznicy są również zaproszeni, by śpiewać tę samą pieśń nadziei. Jezus jest z nimi, jest z nami. Papież zaznaczył, że osoby konsekrowane odziedziczyły tę postawę nadziei od założycieli swych zgromadzeń. Ona wcielała się w ich życie, codzienne i nieustanne poświęcenie. Jesteśmy dziedzicami marzeń naszych ojców i matek założycieli. Od nich otrzymaliśmy w spuściźnie nadzieję, która ich nie zawiodła, mówił Ojciec Święty. Franciszek przywołał tu często przez niego cytowany obraz z księgi proroka Joela. Wyleję ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Papież zaznaczył, że trzeba przyjąć marzenia naszych ojców, by dziś móc prorokować i na nowo odkryć to, co kiedyś rozpaliło nasze serca. Dzięki temu staniemy się płodni, a przede wszystkim uchronimy się od pokusy, która może sprawić, że nasze życie konsekrowane stanie się jałowe. Jest to pokusa przetrwania. Zło, które stopniowo zakrada się w nas, w naszych wspólnotach. To nastawienie na przetrwanie sprawia, że stajemy się reakcyjni i lękliwi. Zamyka nas powoli i po cichu w naszych domach i w naszych schematach. Zwraca nas ku przeszłości, ku chwalebnym, ale minionym czynom, które zamiast wzbudzić proroczą kreatywność, zrodzoną z marzeń naszych założycieli, poszukuje drogi na skróty, aby uciec od wyzwań, które dziś pukają do naszych drzwi. Powracając do ewangelicznej sceny ofiarowania, Franciszek zwrócił uwagę na radość Symeona. Dzięki temu, że Maryja dała mu Jezusa, może teraz wyśpiewywać swe marzenia. To samo mamy czynić również my, zanosić Jezusa tam, gdzie ma być, pośród swego ludu. Tylko w ten sposób przywrócimy mu radość i nadzieję, mówił papież. Wszyscy jesteśmy świadomi przeżywanej przez nas wielokulturowej transformacji. Nikt jej nie kwestionuje. Stąd wypływa konieczność, aby osoby konsekrowane były wraz z Jezusem włączone w życie, w centrum tych wielkich przemian. Misja, zgodnie z własnym charyzmatem, to ta, która nam przypomina, że zostaliśmy zaproszeni, aby być zaczynem tego konkretnego ciasta. Z pewnością może być lepsza mąka, ale Pan nas zaprosił, abyśmy byli zaczynem tu i teraz, z nasuwającymi się wyzwaniami. Nie w postawie obronnej, nie zdani na nasze lęki, ale z rękoma na pługu, starając się, aby wzrosło ziarno, nierzadko zasiane pośród konkolu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
2 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję lubelskiego Radia R pod tytułem Dobro i jego wartość. Materiał przygotował Przemysław Lis. Zapraszamy.
Przed mikrofonem Przemysław Lis. Zapraszam na rozmowę o definicji słowa dobro. Rozmawiać będę z księdzem Łukaszem Kachnowiczem, duszpasterzem akademickim UMCS.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. A nie wiem, czy to jest definiowalne, nie? W sensie takim, trzeba by tam Wikipedia pewnie by podała jakieś hasło. Ale nie wiem, czy nawet chcemy o tym rozmawiać, nie? Żeby podać jakąś definicję. Ja, mi się bardziej to kojarzy, nie wiem, trochę tak jak teraz myślę sobie, na przykład wiara, nie? To też jasne, że można by jakoś tam katechizmową podać, bo są takie formuły, nie? Kościół ma gdzieś tam w zanadrzu, które może powiedzieć to jest to i to, nie? Ale jednak tak naprawdę to jest pewna rzeczywistość taka, no nie po to, żeby ją zdefiniować, tylko żeby ją przeżywać, nie? I myślę, że dobro jest właśnie takie coś, czymś podobnym, nie? Że to nie chodzi o to, żeby teraz nazwać dobro, to jest to i to, nie? Bo być może każdy by miał jakieś swoją definicję dobra, ale to jest coś, co się przeżywa, nie? Co się przeżywa. Myślę, że jak widzimy dobro, no to potrafimy powiedzieć, o, to jest dobro, nie? Ktoś zrobił jakieś dobro, to jest dobre. Że to jakby wychodzi w praniu. To nie, w jakim to filmie było, nie pamiętam, że koniaki jest, każdy widzi, nie? Także, taka jest definicja konia, także myślę, że definicja dobra jest podobna. Dobro, jakie jest, każdy widzi, nie? Potrafi jakoś tam intuicyjnie rozpoznać, że o, to jest dobro, nie? To jest jakaś taka w nas, myślę, że już przez Pana Boga trochę zaprogramowana, taka zdolność do tego. Może czasami zakłócona, ale gdzieś chyba człowiek ma w sobie taką potrzebę też. A propos właśnie tego filmiku, to teraz tak tylko napomnę, że zobaczyłem, że ludzie mają w sobie taką potrzebę naturalną.
Może jeszcze zostańmy przy takiej oficjalnej nomenklaturze, bo każdy z nas czytał, oglądał, czy też słuchał przeróżnych historii dla dzieci czy dla młodzieży. Mamy tam takie zachowanie, gdzie jest bohater albo stuprocentowo dobry, biały, albo stuprocentowo zły, czarny. No i ten bohater, który jest biały, robi wszystko jak najlepiej i jak najlepiej dla ogółu, jeszcze jakieś tam patetyczne sentencje w tle przemyca, a ten zły, nieważne co robi, czy morduje, czy parzy kawę, to jest już złe zachowanie. Tak.
Nie, zdecydowanie. To jest, chociaż jest takie pewne skażenie w myśleniu, ja też to widzę. No ciągle się odwołuję do tego doświadczenia ostatniego, ale to takie dla mnie najświeższe i ono mi wiele rzeczy też pokazuje a propos właśnie dobra i tego pytania, które teraz było, że to nie jest takie wszystko czarno-białe. Są takie, jest taka pewna, no to nazywam pokusa, właśnie żeby jak zobaczyć, że ktoś zrobił coś dobrego, to go od razu prawie kanonizować, nie? Że o nie, no to już po prostu rewelacyjny. A później ludzie widzą, a nie, jednak gdzieś tam zobaczą, ma jakąś swoją słabość, go zobaczą w jakiejś innej sytuacji, nie? Ja kiedyś tak miałem, pamiętam, była taka spina z Agnieszką Radwańską. Tak było, że najpierw ją prawie kanonizowali, tam o super, bo wzięła udział w tej akcji Nie wstydzę się Jezusa. I super, no prawie święta Polka była za życia. A później gdzieś tam wzięła udział w jakiejś sesji rozbieranej. Znaczy, to nie było za dużo widać, ale gdzieś tam na jakimś tym, w kalendarzu wzięła udział coś tam i było, ojejku, jaka to w ogóle już jak, no prawie potępienie, nie? Także jest straszne niebezpieczeństwo, kiedy się nie zobaczy, że każdy z nas ma w sobie jakieś pokłady dobra i to, że może robić dobro i wielu chce robić też dobro, wcale nie wyklucza tego, tak? Mojej słabości, tego, że ktoś gdzieś mnie zobaczy później w jakiejś sytuacji, nie wiem, który powie, ojejku, a ty zrobiłeś takie dobro, a teraz, nie wiem, tak mnie potraktowałeś, albo źle się odezwałeś, albo coś tam, nie? Już nie będę tam wymyślał jakichś tam konkretnych przykładów, ale... I tak samo w drugą stronę to działa, faktycznie, że jeśli widzimy, że nie wiem, są ludzie, którzy robią jakieś zło, to wcale nie znaczy, że nie mogą robić dobra. Teraz mi się przypomniało, kiedyś Lech Dokowicz taki film nagrał Duch, o działaniu Ducha Świętego, tam o tych dwóch misjonarzach. I oni opowiadają taką historię, oni są w fawelach brazylijskich, pracują w São Paulo. I mówi o człowieku właśnie jakimś bezdomnym, który chodził po tych fawelach, szukał pomocy i przychodził... To jest też takie mocne, bo przychodził gdzieś tam na parafię, która tam była i do różnych zakonów i nikt mu nie, jakby tam ci się modlili, tam ci nie mieli jak, tutaj klauzura, tu coś tam i nikt mu nie pomógł i trafił w końcu do domu publicznego i pomogły mu prostytutki, nie? W sensie, że naprawdę nakarmiły i tak dalej, okazały miłosierdzie, nie? Same z siebie to, że tak, że jest dom publiczny, że ktoś się prostytuuje, jest źle, ale okazuje się, że naprawdę, że wielokrotnie też doświadczam tego, znaczy może nie wielokrotnie, ale widziałem to. Nawet a propos tego, tej akcji ostatniej właśnie, gdzie trochę zaczęliśmy od bezdomnych. Jeden drugiego wołał, nie? Mówi, nie, ale to ja mam tutaj kolegę jeszcze. Ja bez niego nie mogę pójść, nie? Muszę też o niego zadbać. I to jest super. I to jest super. Później gdzieś tam mi opowiadali, te historie były, ich są trudne. Ale naprawdę ja jestem o tym przekonany. Zresztą to mówi trochę Jezus też o tym, że w Ewangelii ta przypowieść jest o tym zbożu i konkolu, które rosną razem, nie? Jezus mówi, pokazuje, że ta rzeczywistość nie jest zero-jedynkowa i czarno-biała. Że razem ze zbożem rośnie też konkol, a z konkolem rośnie zboże. Jezus mówi, nie wyrywajcie konkola, żebyście nie wyrwali też zboża, nie?
A my mamy taką tendencję do piętnowania osób, prawda? No. A to jest grzech, jak ksiądz myśli?
W jakiś sposób pewnie tak. Myślę, że tak. Na pewno nie jest to dobre. Nie jest to dobre.
A coś, co nie jest dobre, jest automatycznie grzechem? Czy istnieje tutaj waleta szarości?
Czy coś, co nie jest dobrem, automatycznie jest złem? To nawet w teologii moralnej są takie kategorie, jak są rzeczy obojętne też, tak? Moralnie. Pod tym, że nie muszą być grzechem, mimo że, nie wiem, nie są jakimś tam dobrym, cnotą i tak dalej.
No, mycie zębów na przykład, no. Tak? Ale w takim kontakcie międzyludzkim już.
Że jeśli komuś nie wyświadczam dobra, to czy to jest grzech? Nie musi być od razu grzech. No nie, są takie sytuacje też bardzo proste, nie? Które nie rodzą jakiegoś wielkiego dobra. Z drugiej strony, faktycznie wracamy tutaj teraz do tego pytania, co to jest to dobro, nie? Bo może faktycznie być, nie wiem, to, że nawet się w jakiejś relacji do kogoś uśmiechnę, może być już dobre. Akurat, nie wiem, tego dnia może mieć kiepski dzień, nie? I to będzie dla niego dobre. Albo, nie wiem, cokolwiek. Znaczy, jest na pewno taki grzech, jakim jest grzech zaniedbania, tak? Kościół też mówi, w spowiedzi powszechnej w Kościele, jak jest używana ta formuła, to często mówią, że zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem, nie? Myślę, że to często jednak faktycznie to dobrze, że o tym mówisz, bo czy mnie naprowadziłeś na to, bo tak myślę, że często o tym trochę zapominamy, że my traktujemy grzech faktycznie, że, nie wiem, ukradłem, coś tam zrobiłem konkretnego, złego, nie? A często gdzieś tam ucieka, że nie myślimy o tym przy rachunku sumienia, na przykład na koniec dnia, czy nie zmarnowałem szansy, żeby zrobić dobro, nie? I faktycznie Kościół mówi, że jest grzech zaniedbania, że mogę też grzeszyć, jeśli nie robię dobra, no.
Ksiądz wyszedł na ulicę z pewnym przesłaniem dobra, no i co ksiądz zaobserwował? My jesteśmy z natury dobrzy, czy dopiero nabieramy tej cechy z biegiem lat?
To tak jak w tym dowcipie. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. I tak, i nie. Bo z natury jesteśmy dobrzy o tyle, że zresztą o tym mówi Księga Rodzaju, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a Bóg jest dobry. Jeśli Bóg z natury jest dobry, a mamy coś w sobie jako stworzenie Boga, i to, co mówi Pismo Święte, coś na Jego obraz, to nie jest tylko to, że mamy rozum, wolną wolę i tak dalej, ale że jest jakieś takie w nas pragnienie dobra. I właśnie ja to na ulicach Lublina zauważyłem. Zresztą widzę to teraz, nie? W tym takim szaleństwie z tym filmikiem, co się dzieje, jak on się rozchodzi, jak on ma odbiór, jaką reakcję. Naprawdę się w ogóle tego nie spodziewałem, czy nie spodziewaliśmy się tego, że to tak będzie, że to puścimy tam na portalu. Ktoś tam to kogoś do czegoś może zainspiruje, ale nie, że zrobi taką furorę, nie? Ale to pokazuje właśnie, że w człowieku jest naprawdę gdzieś to tak w tej naturze naszej. Człowiek potrzebuje dobra. Wielu chce też robić dobro. Może też dlatego właśnie to tak się rozchodzi, że potrzeba pewnej takiej inspiracji, że wielu potrzebuje trochę takiego kopa, takiego bodźca, nie? Żeby zobaczyć, o, ktoś zrobił, może i ja zrobię, nie? Żeby go coś poruszyło. Z drugiej strony, no, mówi też takie, i doświadczenie takie nasze jest, i Pismo Święte też o tym mówi, że jesteśmy grzesznikami, że ta natura jest przez grzech pierworodny w nas, no, skażona w jakiś sposób. To, co mówi też święty Paweł, że chcę robić dobro, a nie mogę, bo narzuca mi się grzech, nie? Więc tak jak mówię, no, jeden rabin powie tak, drugi powie nie.
A jak zdaniem księdza wyglądają nasze relacje ze względu na cywilizację, tak? Bo mamy na świecie kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset różnych cywilizacji, podejście do życia. No, załóżmy, że do chrześcijaństwa powołany jest każdy, prawda? Ale Japończyk zupełnie różni się od mieszkańca Polski i zupełnie inne ma priorytety, prawda?
Tak, tak.
Zupełnie inaczej to wygląda. Nawet jeżeli chodzi o tutaj, no, taką słynną różnicę kulturową, podejście do kobiet. U nas kobiety się szanuje, tam wręcz przeciwnie. No i to jest normalne u nas, a tam normalne jest coś zupełnie innego. Mm. I czy cywilizacja w pewien sposób narzuca nam jakieś podejście do tego, co jest dobre, a co złe? Czy my w naszym sumieniu mamy już ten kod źródłowy zapisany w systemie binarnym, czy jakimś innym nam nieznanym, co nam mówi, co jest dobre, a co jest złe?
To nawet nie trzeba, myślę, szukać wielkich, że tam inna cywilizacja, to nawet wystarczy w obrębie, nie wiem, chrześcijaństwa zobaczyć nawet, jak jesteśmy różnie wychowani w domu, nie? Że to ma wpływ też na nasze myślenie, nasze wartościowanie. Być może, że jednak tutaj w obrębie takiej własnej, powiedzmy, tej cywilizacji europejskiej, chrześcijańskiej, będziemy gdzieś tam jednak widzieć podobnie to dobro, ale różnice też mogą być. A jeśli są inne cywilizacje mentalne, kulturowe, na pewno. Powiem szczerze, że nie jestem jakby takim specjalistą, tak, antropologiem i tak dalej, znawcą wielkich tych wszystkich cywilizacji i kultur. Mam tylko swoje takie przekonanie i pewne takie obserwacje. Miałem okazję być i przez chwilę w Afryce. Miałem okazję być też całkiem niedawno w Ameryce Południowej, w Hondurasie. Więc to już są różnice, nie? Między mentalnością afrykańską, europejską, a latynoską, europejską.
Cały jest... czas w kręgu jednego chrześcijaństwa.
Tak. Jakby nie patrzeć. Chrześcijaństwa tak, religijnie tak, ale kulturowo są inne, nie? Pragnienie dobra, jestem przekonany o tym, że jest dobre we wszystkich. Można by to pewnie ciągnąć i rozważać, tak? Nie wiem, jak na przykład w islamie, tak? No bo teraz nam, jak słyszymy islam, to od razu mamy skojarzenie z dżihadem, że wszyscy zioną nienawiścią, nie? A ja mówię, tyle ile wiem, nie jestem jakimś tutaj wielkim specjalistą. No tam też jest jakieś poczucie dobra i Koran też mówi o tym, żeby czynić dobro i tak dalej. Nawet jeśli, tak jak mówię, już nie wchodzę tutaj w te wszystkie szczegóły i nie chcę, żeby to poszło dyskusja w tą stronę. W buddyzmie jest też bardzo to postawione też, tak? Myślę, że we wszystkich religiach gdzieś ten element dobra się pojawia.
Czyli taki pierwiastek wspólny.
Tak, tak.
A może to jest sumienie, jak ksiądz myśli?
Tak mówimy też jakby o tym, że jest sumienie, że jest pewne prawo naturalne, czyli właśnie jakby niezależne też od religii, że ono jest naturalne dla każdego człowieka, że on właśnie czuje to, co też mówiliśmy o tym właśnie, że dobro, jakie jest, to człowiek widzi w praniu, nie? Że jak coś robię, to czuję, że to jest dobre albo niedobre. Nie? I że myślę, że to jest właśnie wszędzie ludzie tak zobaczą. Oczywiście są pewne wypaczenia, no nie tylko kulturowe, ale to tak jak mówię, to nawet w obrębie chrześcijaństwa czy naszej cywilizacji pewnej takie są, że gdzieś są czynniki, które sprawiają, że to sumienie można zabić, tak? To też teologia moralna o tym mówi, że sumienie można zabić, można wypaczyć. I można mieć takie spaczone poczucie, że to, co robię, jest dobre, mimo że nie jest dobre, bo się sam okłamałem. Nie wiem, na ile można się oszukiwać i w to uwierzyć na 100%, a na ile to pozostanie gdzieś tam w człowieku, że jest zło. Nawet takie mocne to doświadczenie, nie wiem, jak Auschwitz, nie? Jak był nazizm, gdzie mordowano ludzi. Po prostu się aż nie chce wierzyć, nie? Że człowiek jest do takich rzeczy zdolny. Ludzie byli, którzy, nie wiem, mieli swoje rodziny, wracali do domu, słuchali Bacha często, nie? Ludzie kulturalni, to nie były jakieś tam takie bestie, które tak sobie wyobrażamy, że on tam pienił się i latał, nie? Tylko pił dobry koniak później w domu, bawił się ze swoimi dziećmi, nie? A robił takie rzeczy. Sprawa jest bardzo skomplikowana faktycznie, między dobrem a złem.
Państwa i moim gościem był ksiądz Łukasz Kachnowicz, duszpasterz akademicki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Audycję przygotował Przemysław Lis z lubelskiego Radia R. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.